kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Dzisiaj proponujemy Państwu spotkanie z artystą, ale jednocześnie krytykiem sztuki, znakomitym twórcą także literatury, esejów krytycznych, współzałożycielem paryskiej kultury, historykiem, człowiekiem, który przecież badał losy polskich zaginionych żołnierzy. No niebywała zupełnie postać, już nie mówiąc o tym, że także arystokrata. Józef Czapski.
No właśnie, tyle zostało powiedziane i o tak ważnej postaci w kulturze polskiej moglibyśmy na tym nasz odcinek skończyć, bo przecież tych wydanych przez niego tomów, książek o nim, albumów, katalogów jest niesłychanie dużo. Muszę przyznać, że jak ja zaczynałem tutaj pracę nad powiększaniem kolekcji Prochasków, to była końcówka lat 70. jeszcze. Czapski był osobą w PRL-u całkowicie zakazaną. Miałem tutaj na zamku wizytę profesora, mojego ukochanego profesora Woźniakowskiego. Pokazując mu, wtedy jeszcze niegotową, była taka pierwsza odsłona wystawy Daru Prochasków, pokazując mu tę pracę, on wtedy powiedział: brakuje panu Czapskiego. No ja mówię, no wiem, że im brakuje, ale skąd Czapskiego wziąć tutaj nagle teraz w Polsce? Woźniakowski był spokrewniony czy spowinowacony z Czapskim. Bardzo się lubili, Woźniakowski o nim pisał. I to, co tak było dla mnie uderzające i z czym nie do końca mogę się zgodzić tutaj akurat z moim profesorem, że właściwie lekceważył jego malarstwo, a bardzo wysoko cenił jego pisarstwo. Jego myśl rzeczywiście tak świeżą, która chyba wszystkich, którzy wtedy go czytali, bardzo zapłodniała. No ale cóż, ja potrzebuję obrazu. I wtedy te obrazy były zupełnie niemożliwe do osiągnięcia. Natomiast było możliwe coś innego. W momencie, kiedy przygotowywałem wystawę Janikowskiego, a może nawet jeszcze wcześniej, zaczynałem te moje poszukiwania listownie najpierw we Francji i oczywiście napisałem do Czapskiego. Dostałem odpowiedź, która mnie zdumiała. Nawet nie wyglądało, żeby list był otwierany przez kogokolwiek. Może zrobili to tak sprytnie. Ja pytałem przede wszystkim o Prochaskę, czy go znał, o Janikowskiego, o którym pisał, no to wiedziałem, że musieli się znać dobrze. Nie pytałem o jego twórczość. List adresowany z Maison Lafitte jest dla mnie właściwie takim osobistym skarbem, osobistą pamiątką. Nigdy niestety nie zetknąłem się z artystą osobiście. Ale to myślę, że musimy, wcześniej czy później musi się jakiś obraz, a może jakieś obrazy Czapskiego znaleźć w naszej kolekcji, była dla mnie oczywista. No i gdzieś na aukcji udało się kupić za cenę możliwą wtedy dla nas ten piękny bukiet z kwiatami.
Stoimy przed tulipanami. To jest obraz z 1956 roku. Niezwykle efektowny. Co w ogóle może paradoksalne, bo mnie się wydaje, że Czapski w ogóle o jakąś efektowność nie dbał.
To, co było chyba najistotniejsze dla Czapskiego, właściwie to były takie dwa nurty w jego twórczości. Najkrócej można byłoby je tak scharakteryzować, upraszczając straszliwie. Jeden to była ta wielka kultura plastyczna. Ta kontynuacja ich dyskusji, zażartych wniosków wyciąganych z oglądania malarstwa na Zachodzie, kogo? Kapistów, prawda? Cybisa i innych. To była lekcja w momencie, kiedy kapiści wyjechali do Paryża i mogli mieć przed oczami wielkie malarstwo francuskie, wielkie malarstwo europejskie. Te dyskusje już nabierały bardzo poważnego charakteru. Jeden z tych nurtów twórczości Czapskiego właśnie dotyczy tego, jak powinien być namalowany obraz, że obraz powinien działać formą i kolorem, a może przede wszystkim kolorem. Oni oprócz Cezana byli, jak już nieraz mówiliśmy, zauraczeni Bonnardem. Aczkolwiek tego Bonnarda w jakiejś dosłowności prawie nigdy i nigdzie w ich obrazach nie znalazłem. Natomiast to otwarcie się na możliwości koloru, to wyjście w odczucie światła i koloru prawie że abstrakcyjne, ten raj Bonnarda, to było coś, co ich nieustannie inspirowało. Ale drugą taką wielką miłością Czapskiego to był Haim Soutine. I ten Soutine, jeżeli patrzymy na ten obraz, to powiedziałbym, że on jest bardzo soutinowski. Powiem, że jak zobaczyłem go najpierw na fotografii, myślę sobie, to by mi bardzo pasowało, gdybym miał kwiaty Soutina obok, mogłyby te obrazy ze sobą nieźle pogadać. Rzeczywiście kolor, faktura tego obrazu, jakaś dynamika pędzla.
Ale to spójrzmy, jak grubo położona jest farba.
No właśnie, lekka deformacja, bo tutaj nigdy to nie jest żadną abstrakcją w deformacji, ale wiadomo, że te formy będą na tyle upraszczane, na tyle pomijane, żeby uzyskać efekt malarski, żeby nie zepsuć tego, co odczuwa malarz, taką drobiazgowością, uwolnić, co nie zawsze się udawało, bo jednak oni byli z tej starej szkoły, z tej starej akademickiej szkoły, gdzie wierność przedmiotowi była bardzo ważna. I ten nasz obraz jest właśnie w tym nurcie ekspresyjno-kolorystycznym. A ten drugi nurt, można byłoby powiedzieć egzystencjalny, to jest chwytanie różnych
sytuacji codziennych.
Sytuacji, tak. Spora ilość malowanych obrazów właśnie w metrze.
Właśnie takie obrazki z życia, tak ja to nazywam.
Dokładnie tak. Oczywiście one są zrobione fenomenalnie jako obrazy kolorystyczne. To poczucie, że Czapski jest jednym z przedstawicieli kapizmu, również i mojemu profesorowi Woźniakowskiemu, nie pozwoliło popatrzeć na to jakby z innej strony. Te egzystencjalne obrazy Czapskiego również z taką swoistą ekspresją, z taką refleksją, zatrzymaniem się nad czymś, co przemija, nad losem, te grube kobiety, te stare kobiety, schody, kawałki reklam w metrze, ale także widzowie w muzeum, widzowie w galerii. To też taki świetny, nowy byśmy powiedzieli temat refleksji nad tym zmęczeniem przy oglądaniu, ciekawością, różnymi gestami. To jest niesłychanie bogate i wydaje mi się, że Czapski jest tu absolutnie pionierem.
Ale też mam wrażenie, że to uchwycenie znaków współczesnego świata, tych reklam na przykład, nie do pomyślenia dla niektórych kapistów przecież.
To wszystko właśnie zostaje tak spłaszczone, skondensowane kolorystycznie. To jest rzeczywiście jego własny wkład. To już jest daleko, daleko od tych rozważań kapistycznych, ale z wielką kulturą, z wielkim zrozumieniem zwłaszcza dla spraw koloru.
Jeżeli można, podejdźmy bliżej do tulipanów. Zwracam uwagę na te kontury na przykład wazonu, obramowania kwiatów, które się pojawiają. Wielu kapistów nie wykonałoby tak obrazu.
Oczywiście, ale to jest ta swoboda, to jest ta wolność. Zresztą wiadomo, że to od czasów impresjonizmu, postimpresjonizmu zwłaszcza, Van Gogha, Gogena, że to się dzieje. Oczywiście ci młodzi kapiści w Paryżu mieli tutaj olbrzymią dyscyplinę. Ten przedmiot, który staje się dla nich natchnieniem w szukaniu refleksji kolorystycznych, był cenny. Jego nie można było zlekceważyć. Fenomenalny zresztą pod tym względem był Cybis, gdzie nawet w tych jego późnych obrazach, gdzie ledwo ten krajobraz postrzegamy, moglibyśmy znaleźć do dzisiaj miejsce, w którym był malowany, bo ta wierność widzeniu, również temu, co pokazuje pejzaż przede mną, ona była bardzo skrupulatna. ta swoboda, tutaj właściwie niewierność, ale ta swoboda, prawda? I to sprowadzenie wszystkiego do płaskości obrazu, a zarazem do takiej swobodnej gry koloru. Kontrasty, tu są przenikania, tu są takie rozmazywania ciepłego z zielenią. To wszystko żyje, to wszystko drga. To ma swoją taką siłę wymowy. Bardzo ciekawa jest refleksja starego Czapskiego. I to jest takie fenomenalne, bo kapiści szukali sobie właściwie ciągle nowych motywów, które by ich inspirowały. Niezależnie od tego, czy byli im wierni, jak daleko odchodzili, ale potrzebowali, jak impresjoniści właściwie, tego miejsca, w którym chce się malować, bo ono coś nam mówi, ono tworzy jakieś wrażenia, które chcemy zapisać w naszym obrazie. Stary Czapski mówi tak, proszę popatrzeć, ja już nie wyjeżdżam w żadne góry, nie szukam żadnych ładnych krajobrazów. Wystarczy mi ta szmata na podłodze. Jak ja ją sobie tak ułożę, ona jest tak piękna. W niej dzieje się tyle różnych rzeczy i w formie, i w kolorze, że dla mnie wystarczy na kontemplację do końca moich dni. Rzeczywiście, że te jego późne obrazy są jakieś skromniejsze, bardziej powściągliwe, ale to jest cała wielkość tego malarza.
Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jeden niezwykły zupełnie walor Józefa Czapskiego, mianowicie na jego eseje, jego opowieści o wybitnych dziełach, wielkich malarzach. To jest właściwie wkład w historię sztuki.
Powiem, że po części chyba jestem jego uczniem w sposobie patrzenia na obraz, bo Czapski nigdy niczego nie formułuje z góry. To nie jest profesor, który wie. To jest człowiek, który ma przed sobą przedmiot, obraz, dzieło sztuki, sytuację. I on prowadzi swoją własną refleksję. To jest to, co najbardziej kocham. Osobistą rozmowę z dziełem sztuki. Malarz coś wykonał, coś zrobił w trudzie swoim i przy swoim talencie. Ja dzisiaj to znajduję albo nie znajduję. Każdy obraz jest dla mnie taką nową sytuacją, tym zastanawianiem się, kontemplowaniem, zachwytem czasami, bo zdarza się przecież, że wchodzimy do muzeum, jesteśmy zaszokowani niesamowitym efektem, pięknem jakiegoś dzieła sztuki. Ale przychodzimy tam po roku czy później i mówimy, o rany, mam w pamięci to pierwsze doświadczenie, a to wcale nie jest takie dobre. Więc niektóre obrazy działają jak reklama, od uderzenia w oczy. Inne z kolei wymagają powrotów i powrotów dużej ilości czasu. I to jest właśnie piękne, bo to nie jest takie chodzenie od obrazu do obrazu i wystawianie cenzurki. Dobry, średni, słaby i tak dalej. To jest jednak u niego, w pisarstwie, u niego to jest jakby cały czas walka z tym, czy widzę, czy dobrze widzę, czy rzeczywiście dostrzegam to, co istotne. No i znakomity język, gdzie on potrafi to powiedzieć, to, co widzi, to, co czuje. Potrafi o tym opowiadać. Niezwykły człowiek.
Artystach, których prace znajdują się w kolekcji malarstwa polskiego XX wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku rozmawiali Wiesław Banach i Adam Głaczyński.